Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, przygotowujemy się do przyjrzenia się i rozważania tekstów liturgicznych na czwartą niedzielę wielkanocną. Przed mikrofonem ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Bardzo cieszę się, że właśnie dziś, kiedy przeżywamy uroczystości związane z milenijnymi obchodami Chrztu Polski, kiedy nasi biskupi gromadzą się w katedrach w Gnieźnie, w Poznaniu, kiedy wracamy do źródeł naszej tożsamości, możemy gromadzić się wokół Bożego Słowa, tym Słowem się karmić, to Słowo rozważać, bo wiara, którą przyjął nasz książę Mieszko, chrzest w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, w jaki sposób powinny mieć coraz większe odniesienie do naszego życia. Chcemy zatem zagłębiać się w to Słowo, aby ono było przewodnikiem na drogach naszego życia, na drogach życia naszej wiary. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich z 13 rozdziału. W owym czasie Paweł i Barnaba przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, wyszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. Następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Spotykamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu Pawła i Barnabę, który był towarzyszem Pawła Apostoła. Zechciejmy na chwilkę wrócić do postaci Pawła Apostoła, kiedy czytaliśmy kilka dni wcześniej o jego nawróceniu. Wiemy, że Paweł miał dwa pochodzenia. Można powiedzieć dwa paszporty. Ten żydowski był z urodzenia Żydem, Hebrajczykiem, oraz ten, który został zakupiony przez jego ojca, czyli obywatelstwo rzymskie. Wiemy z końcówki życia świętego Pawła Apostoła, że ten właśnie wątek podwójnego obywatelstwa doskonale wykorzystywał, przede wszystkim broniąc swoje osoby wtedy, kiedy groziła mu bezprawna śmierć, kiedy domagał się postawienia przed sądem rzymskim, kiedy domagał się sprawiedliwego sądu swojej osoby. Wspominam o tym, bo kiedy myślimy o Pawle Apostole, zapewne w głowie towarzyszy nam pamięć o tym, czego dokonał w Jerozolimie, będąc świadkiem męczeńskiej śmierci świętego Szczepana. Jak czytamy, że młodzieńcy kamienujący Szczepana złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Szaweł, jak wiemy, był uczniem w szkole Gamaliela, który właśnie wtedy przebywał w Jerozolimie, który zresztą nawoływał Żydów do tego, by nie sprzeciwiać się chrześcijanom, którzy gromadzą się na modlitwie i wyznają Jezusa. Bo jak sądził, nie są sektą, ale nawet jeśli by byli, to wracając do wydarzeń Teodasa, który założył takową sektę, wiemy, że kiedy został zabity, jego uczniowie się rozproszyli. Podobnie było z drugim fałszywym prorokiem. Pozwolił więc Gamaliel działać czasowi i rozumowi. Pozwolił na to, aby ci, którzy gromadzą się w imię Jezusa, mieli sposobność do tego, by złożyć swoje świadectwo wiary. To wszystko potrzebne jest nam do tego, by zrozumieć, jak wielka transformacja, jak wielka przemiana dokonała się w życiu Pawła wtedy, kiedy spieszył do Damaszku, by tam zamykać chrześcijan, a z drugiej strony wiemy, że tam właśnie przeżył swoje nawrócenie. Ale jak rozumieć to słowo nawrócenie? Czy był niewierzącym? Nie. Wiemy, że jako Żyd był bardzo głęboko wierzący w Boga. Natomiast możemy powiedzieć, że w Boga w jednej osobie, w Boga Ojca. Żydzi mieli problem z przyjęciem osoby Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Co prawda był zapowiadany przez Pisma, ale co Chrystus wielokrotnie Żydom zarzuca, patrzycie na moje dzieła, słuchacie mych słów, a nie wierzycie. Paweł Apostoł, kiedy spotyka się z Jezusem pod Damaszkiem, kiedy zostaje oświecony jasnością Chrystusa, zaczyna wierzyć w nowy sposób, bo jak mówimy, był wierzącym. Ale ta jego przemiana do czego doprowadzi? Do tego, że możemy powiedzieć z pierwszego prześladowcy Chrystusa staje się jego pierwszym apostołem. I ten dzisiejszy fragment, który mówi o jego apostolskim dziele, doskonale pokazuje jego przeobrażenie. Kiedy Paweł staje się, już ten przemieniony Paweł, apostołem Jezusa i wyrusza w swoją pierwszą podróż misyjną, jak czytamy, razem z Barnabą przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Zatem widzimy, że uczniowie pańscy gromadzą się na modlitwę, na rozważanie Bożego Słowa w synagogach. Wiemy, że ten pierwotny kościół nie miał jeszcze swoich budowli własnych, swoich kościołów, które my dzisiaj mamy. Dlatego gromadzono się na modlitwę w synagogach. I właśnie tam przychodzi Paweł i zaczyna przemawiać do prozelitów, do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy przyjęli chrześcijaństwo, którzy wielokrotnie byli już po chrzcie. Zachęcał ich, jak czytamy w wersecie 43, do tego, aby wytrwali w łasce Boga. Ta obecność Pawła, te jego przemowy, które kierował do chrześcijan, do wspólnoty Kościoła, zaczęły gromadzić coraz większe rzesze wiernych. I jak czytamy, zaczęło to bardzo niepokoić Żydów, bowiem na słuchanie jego słowa schodziło się całe miasto. Zatem Żydzi zaczynają zazdrościć popularności Pawła, zaczynają zazdrościć popularności rozwijającego się chrześcijaństwa, co spowodowało to, że zaczęli bluźnić przeciwko Pawłowi. Zobaczmy, drodzy, jaki paradoks. Paweł, który sam niedawno prześladował chrześcijan, dziś sam staje się męczennikiem za wiarę, męczennikiem za głoszenie prawdy o Jezusie. Tak jak kiedyś on przeciwstawił się Szczepanowi, tak samo dziś Żydzi, faryzeusze, sprzeciwiają się Pawłowi. W ten sposób, myślę, mógł doświadczyć tego, co działo się wtedy w głowie i w sercu świętego Szczepana. I myślę, że dobrze, że był świadkiem męczeńskiej śmierci Szczepana, bo widział, że Szczepan umierając wcale nie przeklinał swoich prześladowców, nie przyzywał jakiejś klątwy Bożej, ale modlił się o to, by Bóg odpuścił im ten grzech, aby im przebaczył. W obrazie męczeństwa Szczepana mamy bardzo głębokie nawiązanie do męczeńskiej śmierci Jezusa, który również modlił się ze swoich prześladowców. Zatem Paweł zachowuje spokój, nie przeklina swoich oskarżycieli, ale spokojnie i odważnie, co trzeba podkreślić, ponieważ w mocy Ducha Świętego stara się przemawiać do Żydów: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Czyli podkreśla ten aspekt, że Bóg w pierwszej kolejności wybrał Izraela. To Słowo było kierowane do niego. Cała Tora, cała Księgi Starego Testamentu były skierowane do tego ludu wybranego, ludu żydowskiego. Ale on, czytając te księgi, można powiedzieć, patrzy i nie widzi, słucha i nie słyszy, nie dostrzega realizacji obietnic mesjańskich w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł mówi, że sami poprzez nieprzyjęcie słowa uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Z tego też powodu, że zostałem posłany, by głosić słowo, zwracam się w pierwszej kolejności nie do was, ale właśnie do pogan, do tych, którzy są otwarci na słuchanie słowa, na przyjęcie prawdy o Jezusie. I tu Paweł wraca do słów, które usłyszał od samego Jezusa. Jezus powiedział mu w momencie tego nawrócenia: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Wiem, że światło pomaga rozpoznać rzeczywistość taką, jaką ona jest. Pomaga ją właściwie określić. Wiemy, że rozwój chrześcijaństwa w tamtych czasach, w czasach Jezusa i w tamtym właśnie miejscu, w Tyglu, basenu Morza Śródziemnego, był najlepszą okolicznością do tego, by chrześcijaństwo mogło rozszerzać się w całym Imperium Rzymskim oraz poza jego granicami. Spotykamy zatem reakcję pogan, którzy, słysząc to, że Paweł nie zamierza przestać głosić im kerygmat, prawdę o Jezusie, że pozostanie pośród nich, by razem z nimi się modlić, by wyjaśniać Ewangelię Jezusa, cieszyli się i radowali właśnie z tej obecności Słowa Pańskiego, które przyszło do nich przez pośrednictwo Pawła. Autor Dziejów Apostolskich, święty Łukasz, pisze, że przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli, a więc umacniali swą wiarę przesłuchanie słowa ci, którzy już przyjęli chrześcijaństwo, a widząc ich radość, ich sposób życia, ich wzajemną życzliwość, współpracę, wzajemną miłość, Kościół zyskiwał nowych członków, którzy przyjmowali wiarę. Zobaczcie, jak ważne jest to, drodzy, w kontekście właśnie naszych uroczystości chrzcielnych, w końcówce tego ósmego tygodnia biblijnego, który nosił właśnie tytuł taki: gdy przyjęli prawdę Ewangelii, przyjęli chrzest. Gdy uwierzyli w Ewangelię, przyjęli chrzest. A więc wiara rozpoczyna się od tego, jakiego słowa słuchamy, komu jesteśmy w stanie zawierzyć. W liście do Rzymian 10:17 Paweł Apostoł bardzo wyraźnie pisze, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. To słowo poprzez posługę Pawła Apostoła, poprzez Barnabę, zaczęło szerzyć się w całym tamtejszym kraju. Natomiast jak chrześcijaństwo przeżywa swój opór w różnych rejonach świata, tak również i wtedy Żydzi zaczęli podburzać, jak czytamy, pobożne, wpływowe niewiasty znaczniejszych obywateli, ci, którzy mieli coś do powiedzenia, po to, by wyrzucić Pawła poza granice kraju, aby nie głosił słowa. I widzimy wtedy bardzo wyraźny gest Pawła, gest starotestamentalny, polegający na strząśnięciu z nóg pyłu, który przykleił się do nóg apostołów, na znak tego, że jeśli nie przyjmują Bożego Słowa, nie przyjmują prawdy Ewangelii, sami odrzucają własne zbawienie. Paweł w tym geście pokazuje, nie mam z wami nic wspólnego, wasza przegrana nie jest moją przegraną. I razem z Barnabą przechodzą do Ikonium. Wiemy, że Paweł w swym życiu odbył 3 podróże misyjne. To jest fragment tej pierwszej, a charakteryzują się one właśnie tym przechodzeniem z miasta do miasta, czyli realizacją misji Chrystusa, idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię wszystkim narodom, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zechciejmy zauważyć również ten wątek radości, wesela, które wypływają właśnie z obecności Ducha Świętego w sercach i umysłach apostołów w całym ich życiu. Prośmy o tę obecność Ducha Świętego, właśnie o Jego światło, o Jego pokój, Jego radość dla każdego z nas w wędrówce, w pielgrzymce naszej wiary. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Rozdział 7. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w noc. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo pasał ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Wizje Jana Apostoła mogą wydawać się dla nas trochę dziwne. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że Jan Apostoł pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy czytamy Słowo Boże, że było właśnie spisywane pod natchnieniem Ducha. Jan wspomina, że zobaczył wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Myślę, że możemy interpretować te słowa jako wyraz wizji, którą miał Jan Apostoł, przedstawiającej ludzi wszystkich pokoleń, wszystkich czasów, pochodzących z różnych narodowości, gdzie dla Chrystusa nie jest problemem ani pochodzenia, ani kolor skóry, ani płeć, nie ma różnicy między Grekiem czy Żydem, ale przed tym Bożym Barankiem stają ci, którzy uwierzyli. Stają ci, którzy dali posłuszeństwo Ewangelii, którzy przyjęli chrzest i postanowili w swym życiu być uczniami Jezusa. Autor Apokalipsy mówi, że stoją oni przed tronem i przed barankiem. Doskonale wiemy, że baranek to symbol Chrystusa, tego zabitego i tego zmartwychwstałego. Kiedy wrócimy do czasu świąt paschalnych, kiedy był zabijany baranek paschalny, obraz Jezusa, widzimy, że Jezus staje w niebie obok tronu Bożego jako ten zabity i zmartwychwstały, czyli jako ten, który odniósł pełne zwycięstwo. Zatem do tronu Boga, do tronu baranka, czyli Jezusa, przychodzą ci, którzy przychodzą odebrać swoją nagrodę, przychodzą odebrać chwałę zwycięstwa. Autor mówi, że oni odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Palmy wielokrotnie są symbolem męczeństwa, symbolem, który wkładano również w ręce samemu Jezusowi, kiedy stał przed Piłatem. Biała szata oznacza czystość w relacji wobec Pana Boga, czystość zamiarów, czystość intencji, czystość duszy, która została uwolniona od wszelkich grzechów właśnie mocą łaski Bożej. Dalej autor pisze, że zadaje mu pytanie jeden ze starców, być może z przedstawicieli 12 apostołów, którzy są obecni blisko Jezusa. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Drodzy, logicznie myśląc, stawiamy pytanie, czy możemy powiedzieć, że biała szata może być wyczyszczona we krwi, która jest czerwona? No właśnie, jest to symboliczny obraz tego, że krew Chrystusa, która za nas została przelana, oczyszcza nas z naszych grzechów, wybawia nasze grzechy, czyni nas wolnymi od wszelkich zarzutów. Dlatego przed Bogiem staniemy jako ci w białych szatach, jako ci, którzy mają lśniące, czyste dusze, jako ci, którzy są w pełni zjednoczeni z Bogiem. Ci przychodzą, aby oddawać cześć i chwałę Bogu. Będą je oddawać, jak pisze autor, we dni i w nocy, czyli w sposób nieustający, stały. Bóg jest tym, który rozciąga nad nami namiot, który buduje nad nami świątynię, która nas chroni, która daje nam mieszkanie. Chrystus bardzo wyraźnie w Ewangelii mówi: oto idę do mojego Ojca, tam są przygotowane mieszkania dla każdego z was. Tam będzie pełnia waszego szczęścia, tam nie będziecie już pragnąć ani łaknąć, nie będzie doskwierał wam ból cierpienia, ból rodzenia, ból trudu pracy. Dlatego, że tym, który będzie wami się opiekował, będzie was wspierał, będzie sam Chrystus, zabity i zmartwychwstały. To On w Eucharystii staje się dla nas źródłem życia. Co mówi w mowie eucharystycznej: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Czas zbawienia, czas chwały zmartwychwstania to czas, kiedy Bóg otrze z oczu nasze łzy, łzy cierpienia, łzy niesprawiedliwości, łzy, które wynikają z wszelkiego trudu ziemskiego, z wszelkiego odrzucenia, z wszelkiego męczeństwa, z którym spotykamy się tutaj w doczesności. Zachowajmy więc w sercach pełną wiarę i nadzieję na Boży ratunek, który przychodzi od osoby Jezusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Moi kochani, w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy słowa Jezusa, który mówił, że przychodzi pełnić nie swoją wolę, ale wolę swojego Ojca. Przychodzi, aby zrealizować Jego zamysł, Jego plan. Nie znaczy to, że Chrystus chce utracić kogoś z tych, którzy zostali Mu powierzeni. Przeciwnie, wszystkich tych chce uratować. To znaczy chce wszystkich nas doprowadzić do zbawienia. Jezus chce nas prowadzić do Ojca, ale potrzebuje też naszego zaangażowania, pewnego działania z naszej strony, naszego otworzenia się, naszego zawierzenia. Potrzebuje naszego zasłuchania się w Jego głos. Możemy powiedzieć, że Chrystus doskonale zna nas po imieniu, każdego indywidualnie, tak jak właśnie pasterz zna swoje owce. Pasterz, który codziennie wyprowadza owce na pastwisko, który się nimi opiekuje, który ma czas im się przyjrzeć, poznać ich wszystkie mocne i słabe strony, wady i zalety. To znaczy wie, kiedy i jak reagować w naszych słabościach, jak nas ochraniać. Ale Chrystus też wie, że aby dojść do Ojca, przede wszystkim konieczny jest w naszym życiu wymarsz w kierunku nieba, w kierunku Ojca. I tu wracamy do tej konieczności naszej decyzji. Możemy sobie zadać pytanie, czy chcę iść za Jezusem do Boga Ojca. Potrzeba nam bowiem określenia się, dokonania konkretnego wyboru, a później wytrwałości na obranej drodze za Jezusem. Dalej możemy powiedzieć, że owce, choć zgromadzone w zagrodzie chroniącej przed drapieżnikami, rano, kiedy były wyprowadzane z tejże zagrody, kierowały się za głosem własnego pasterza. To znaczy w jednej zagrodzie zgromadzone były owce pochodzące od różnych pasterzy, ale każda z nich znała głos swego kierownika, swego pasterza, swego stróża i tylko za tym głosem chodziła. Zatem nie tylko pasterz zna swoje owce, ale ważne jest też to, by owce znały głos swojego pasterza. Tak jak małe dziecko, przez porównanie, zna doskonale głos swojej matki. Poznaje ją po zapachu. Odczuwa jej obecność po biciu jej serca, po takim, a nie innym dotyku. Upewnia się, czy kobieta, która do niego się zbliża, to matka, czy jest to inna. Dlatego widzimy bardzo łatwo reakcję dzieci, kiedy nie są w ramionach matki, jak potrafią płakać, bo nie mają pewności co do swego losu. Tak również chrześcijanin winien troszczyć się o swój kontakt z Jezusem, znać Jego głos, czuć Jego obecność, aby mieć pewność, że kroczy za właściwą osobą, za swoim pasterzem, który wie, gdzie są zielone pastwiska, gdzie są źródła życiodajnej wody. Jezus mówił, że jest życiem. On sam daje swoje życie za nas. On daje nam swe ciało na pokarm. On poi nas swoją krwią. On staje się naszą mocą. Myślę, że w sposób szczególny doświadczyliśmy tego w ostatnich dniach, kiedy przeżywaliśmy radość cudu eucharystycznego, który został oficjalnie potwierdzony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w diecezji w Legnicy, kiedy biała hostia konsekrowana, dosłownie zakrwawiona, jest dowodem na żywą obecność Jezusa w tym sakramencie. To jest pokarm na życie wieczne. Chrystus w ten sposób przypomina o swojej prawdziwej obecności w tym sakramencie. Dalej możemy powiedzieć, że Jezus otacza nas swą silną dłonią i nie pozwoli, by ktoś, czyli szatan, czyli źli ludzie, wyrwali nas z Jego ręki. Natomiast ważne, byśmy Mu całkowicie zaufali, byśmy właśnie Jego wybrali za naszego Pana i Zbawiciela, za naszego pasterza, który jest dobry i troskliwy. Dzieje się tak, ponieważ gwarantem Jezusa jest Bóg Ojciec i Jego wszechmoc. Stąd Jezus może być gwarantem każdego z nas, gdyż jest w pełni zjednoczony z Ojcem. Jak mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ta jedność, to zespolenie, to zaufanie, to bycie razem jest gwarancją sukcesu na polu natury duchowej w życiu każdego z nas. Wtedy bowiem, gdy jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Pasterzem, jesteśmy otoczeni łaską mocy Bożej, łaską, która się nigdy nie wyczerpie, łaską, której zadaniem jest chronić i umacniać dzieci Boże. Możemy powiedzieć, że właśnie łaska jest wymiarem Bożej miłości do każdego z nas. Jest gestem zatroskania wynikającym ze zjednoczenia. Jest wyrazem pragnienia uszczęśliwiania tych, których Bóg ukochał, czyli właśnie ciebie i mnie. Zatem, drodzy, wytężajmy słuch, by rozpoznać właściwy głos Mistrza z Nazaretu, aby iść Jego śladami, aby kroczyć drogą, którą On nam wskazuje, czyli drogą do nieba, drogą do Ojca, drogą do pełni szczęścia w wieczności. W niedzielę Dobrego Pasterza pamiętajmy w swych modlitwach o naszym papieżu Franciszku, o wszystkich biskupach, kapłanach, diakonach. Módlmy się, by nigdy nie brakowało pasterzy według serca Jezusowego, tych dobrych pasterzy, którzy poprzez głoszenie Bożego Słowa, udzielanie sakramentów, poprzez modlitwę za nas, będą naszymi przewodnikami w drodze ku niebu. Wpatrzeni w Jezusa, dobrego pasterza, zawierzajmy Bogu naszych kierowników duchowych, spowiedników, kapłanów naszych parafii, kapłanów, którzy udzielali nam sakramentów świętych, chrztu, komunii, którzy nas spowiadali, którzy błogosławili związki małżeńskie, którzy udzielali nam święceń kapłańskich czy przyjmowali nasze konsekracje. Niechaj z naszych serc płynie wielka wdzięczność w ich kierunku. Niechaj zawsze będą w naszej modlitewnej pamięci, abyśmy razem z nimi osiągnęli pełnię chwały. Za wszystkich pasterzy Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, na chwileczkę odniesiemy się jeszcze do pewnego zagadnienia, które wynikło w piątkowej katechezie odnośnie walki Jakuba z aniołem. Chodziło o kwestię znaczenia czy wyjaśnienia tego ciosu, który został zadany przez anioła Jakubowi w biodro. Jak czytamy w 26 wersecie 32 rozdziału Księgi Rodzaju, i ujrzał, że nie przezwyciężył go. Mowa o aniele, który walczył z Jakubem, i uderzył w jego staw biodrowy i rozluźnił się staw biodrowy Jakuba w mocowaniu się z nim. Ojciec wyjaśnił, że jedno z faktycznych wyjaśnień tego zagadnienia polega na tym, że był to dowód na spotkanie człowieka z Bogiem. Temu nie zaprzeczamy. Zresztą wiemy, że ziemia, na której odbyła się ta walka, została nazwana Penuel, co możemy przetłumaczyć jako oblicze Boga, jako miejsce spotkania z Bogiem, widzenie Boga. Wiemy, że Izraelici bardzo bali zobaczyć się Boga twarzą w twarz, ponieważ sądzili, że ten, kto zobaczy Boga, rychło umrze, rychło poniesie śmierć. Zatem to uderzenie w staw biodrowy z jednej strony było dowodem na to, że Jakub spotkał się z Bożym przedstawicielem, z aniołem. Zresztą też jakby dowodem tego jest to, że właśnie anioł pyta się Jakuba o jego imię i nadaje mu nową tożsamość. Tego mógł dokonać tylko ktoś, kto statutem przewyższał tą drugą osobę. Czyli anioł, mający ten wyższy statut, Boży statut, dokonuje zmiany imienia Jakuba na Izrael, to znaczy walczący z Bogiem. W ten sposób może dokonać zmianę tego imienia i udowodnić, że właśnie ma tą wyższość nad Jakubem, że ma wyższy od niego statut. Z drugiej też strony to zadanie ciosu, wstaw biodrowy, dokładnie w Septuagincie jest nazwane to wydarzenie jako epsato, w języku hebrajskim vaigga, oznacza takie uderzenie mocne, miażdżące. Oznacza ono kotylen, czyli wydrążenie kości, gdzie kryje się najwyższa część uda, którą Grecy nazywali właśnie ischium. I czytamy, że wtedy anioł naruszył owo ischium, czyli tą najwyższą część kości, część uda, która wchodzi do kotylenu, czyli tego mocowania uda z miednicą, prawdopodobnie przez uderzenie w ścięgno i nerw biodrowy Jakuba, który jest nazywany również nerwem ischiatycznym. Nie następuje wtedy przerwanie tego nerwu w sposób całkowity, ponieważ chodzenie wtedy byłoby niemożliwe, a wiemy, że Jakub później chodził. Natomiast jest to uderzenie niezwyczajne, a wynika po prostu z pewnej tradycji walk starożytnych. Otóż, gdy zapaśnicy w czasie walki chcieli uwolnić się z objęć przeciwnika, jakby w sposób ostateczny, używali do tego najrozmaitszych sposobów, z których bardzo skutecznym właśnie wydaje się naruszenie owego stawu biodrowego przez uderzenie w mięsień, a tym samym właśnie w ten nerw ischiatyczny. Wiemy, że Jakub uderzony w ten nerw ciągle trzymał Bożego Anioła. Jutrzenka, o której czytamy, czyli ten czas przychodzącego poranka, było dla anioła jakby ostrzeżeniem, że powinien zakończyć jakby taką możliwość bycia dostrzeżonym, zauważonym i powinien się oddalić. Dlatego zobaczmy, że chociaż został zadany cios Jakubowi, on nie wypuszcza ze swych rąk anioła, nie zaprzestaje walki, natomiast prosi o błogosławieństwo. I to błogosławieństwo otrzymuje. Zatem drugi sposób wytłumaczenia tej kwestii naruszenia stawu biodrowego Jakuba jest taki, że anioł chciał całkowicie uwolnić się od, można powiedzieć, tej siły, mocy, trzymania Jakubowego, dlatego zadał ten cios, który miał Jakuba sparaliżować. Jednak tak się do końca nie stało, co znaczyło, że Jakub był bardzo silnym wojownikiem, bardzo dzielnym, walczącym do końca, i to stało się powodem tego, że Jakub miał później prawo prosić o to błogosławieństwo, bo gdyby ten cios nie został mu zadany, czy po zadaniu tego ciosu, gdyby wypuścił anioła, on by odszedł, Jakub pozostałby bez błogosławieństwa. Także z jednej strony jest dowodem na spotkanie Jakuba z aniołem Boga, a z drugiej strony dowodem waleczności, odwagi Jakuba, walki do końca, które dla niego zakończyło się przyjęciem błogosławieństwa. Drodzy, przeżywamy w tych dniach rocznicę Chrztu Polski, obchody związane z przyjęciem chrztu. Chciałbym, aby w tych dniach towarzyszyła nam refleksja na temat roli, znaczenia chrztu w naszym życiu, na temat jego misji w życiu Kościoła, i życzę wam wszystkim, abyście w kontekście Słowa Bożego zastanawiali się, w jaki sposób żyć samemu mocą chrztu, łaską chrztu, a z drugiej strony jak być świadkiem tej przyjętej wiary w Jezusa. Życzę wam, abyście czynili go pasterzem swojego życia, abyście za nim kroczyli, abyście pozwolili mu się prowadzić do zbawienia. Na tą drogę przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, błogosławionego czasu.